Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartreje. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Myth of Repressed Memory, False Memories and Allegations of Sexual Abuse to książka popularno-naukowa z pogranicza psychologii poznawczej, prawa i debaty publicznej. Elizabeth Loftus, znana badaczka pamięci, wraz z Katherine Ketham analizuje spór wokół cchodzie Wenzwent. Odzyskanych wspomnień, czyli przekonań, że traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa mogą zostać wyparte, a potem wiernie przypomniane w terapii. Autorki twierdzą, że pamięć jest podatna na sugestie, zniekształcenia i konfabulacje, a niektóre wspomnienia uznawane za odzyskane mogą być w rzeczywistości fałszywe. Książka nie jest prostym poradnikiem, lecz interwencją w głośny społecznie konflikt, który wpływał na terapię, śledztwa i procesy sądowe. Jej celem jest pokazanie, dlaczego ostrożność wobec pamięci autobiograficznej ma znaczenie dla nauki, praktyki klinicznej i wymiaru sprawiedliwości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, główna teza o zawodności odzyskanych wspomnień, najważniejszym punktem książki jest zakwestionowanie przekonania, że zaginione na lata wspomnienia przemocy seksualnej można bezpiecznie wydobyć i traktować jako pewny zapis przeszłości. Loftus i Ketham pokazują, że sama idea wyparcia i późniejszego wiernego odzyskania pamięci została w debacie terapeutycznej potraktowana zbyt dosłownie. Autorki nie negują istnienia przemocy ani traumy, lecz podważają założenie, że pamięć działa jak archiwum, które tylko czeka na odkrycie. W ich ujęciu wspomnienie może powstać, zmieniać się i utrwalać pod wpływem sugestii, pytań oraz oczekiwań terapeuty. To przesuwa ciężar dyskusji z pytania, czy ktoś naprawdę coś przeżył, na pytanie, jak powstało przekonanie o tym doświadczeniu. Taka perspektywa była kontrowersyjna, bo uderzała w praktyki opierające się na pewności odzyskanej pamięci, ale jednocześnie wprowadzała potrzebny rygor do rozmowy o dowodach psychologicznych. Po drugie, eksperymenty nad fałszywą pamięcią i mechanizm sugestii. Książka mocno opiera się na badaniach Loftus nad podatnością pamięci na zniekształcenia. Najbardziej znane są eksperymenty, które pokazały, że ludzie mogą zacząć wierzyć w zdarzenia z dzieciństwa, które nigdy nie miały miejsca. Jeśli otrzymają odpowiednio prowokujące i powtarzalne bodźce, ważny jest tu nie sam pojedynczy błąd, lecz mechanizm budowania pewności krok po kroku. Autorki zwracają uwagę, że pytania zadawane w sugestywny sposób, wyobrażanie sobie wydarzeń, hipnoza, Guidet Imagery i podobne techniki mogą zwiększać poczucie autentyczności wspomnienia bez zwiększania jego wiarygodności. To bardzo istotne rozróżnienie, bo subiektywna intensywność wspomnienia nie jest tym samym, co jego zgodność z faktami. W książce Memory nie jest traktowana jako stały zapis, lecz jako proces rekonstrukcji. Dzięki temu argument nie ogranicza się do jednej głośnej tezy, ale pokazuje szerszą zasadę psychologiczną pamięć. Ludzka jest podatna na kontekst, nacisk i narrację, a zatem wymaga ostrożności wszędzie tam, gdzie staje się podstawą poważnych oskarżeń. Po trzecie, krytyka terapii i odzyskiwania pamięci i jej ryzyko kliniczne. Istotną częścią książki jest krytyka praktyk terapeutycznych, które miały pomagać pacjentom w dotarciu do rzekomo wypartej traumy. Autorki ostrzegają, że niektóre formy pracy terapeutycznej mogą nie tyle odsłaniać prawdę, ile ją współtworzyć. Szczególnie problematyczne są techniki, które wzmacniają oczekiwanie, że jeśli pacjent cierpi, to musi istnieć ukryte wspomnienie przemocy seksualnej. Taki model może prowadzić do interpretowania niejasnych emocji i objawów jako dowodu na konkretny epizod z przeszłości. Książka pokazuje, że terapia nie jest neutralnym miejscem wydobywania faktów, ponieważ relacja z autorytetem. Powtarzane pytania i chęć uzyskania spójnej historii mogą wywierać silny wpływ na treść wspomnień. Z punktu widzenia praktyki klinicznej, to ostrzeżenie przed zamianą hipotezy w przekonanie. Autorki nie proponują odrzucenia terapii traumy, lecz domagają się większej dyscypliny metodologicznej i większej skromności interpretacyjnej. W efekcie książka staje się także krytyką zawodowej pewności, która może szkodzić zarówno osobom rzeczywiście skrzywdzonym, jak i tym, którzy zostali niesłusznie oskarżeni. Po czwarte, skutki prawne, oskarżenia i potrzeba dowodów zewnętrznych. Książka wykracza poza psychologię, bo pokazuje, jak spory o pamięć wpływają na postępowania sądowe i społeczne zaufanie do zeznań. Loftus i Ketham zwracają uwagę, że oskarżenia oparte wyłącznie na późno odzyskanych wspomnieniach mogą prowadzić do poważnych pomyłek wymiaru sprawiedliwości. W ich ujęciu problem nie polega na tym, że każda taka relacja jest fałszywa, lecz na tym, że sama pamięć bez dodatkowego potwierdzenia nie zawsze wystarcza jako dowód. to dlatego tak ważna staje się potrzeba weryfikacji zewnętrznej, porównania zeznania z innymi źródłami i uwzględnienia alternatywnych wyjaśnień. Książka wpisuje się tym samym w szerszą debatę o standardach dowodowych i odpowiedzialności ekspertów. Z jednej strony chroni przed lekceważeniem realnej przemocy, z drugiej przed destrukcyjnymi konsekwencjami błędnych oskarżeń. Ten aspekt wyróżnia książkę, bo łączy teorię pamięci z praktycznymi skutkami dla prawa karnego, odpowiedzialności zawodowej terapeutów i społecznego rozumienia zeznań. Na koniec, spór etyczny między ochroną ofiar a ochroną przed fałszywymi oskarżeniami, najbardziej delikatny wymiar książki dotyczy etyki całej debaty. Autorki wiedzą, że kwestionowanie odzyskanych wspomnień może zostać odebrane jako atak na osoby, które naprawdę doświadczyły przemocy. Dlatego ich argument ma podwójny cel chronić niewinnych przed niesłusznym oskarżeniem i jednocześnie nie tworzyć prostego odruchu niedowierzania wobec ofiar. Książka pokazuje, że publiczna dyskusja o przemocy seksualnej łatwo dzieli się na dwa skrajne obozy, a wówczas niuans znika. Loftus proponuje bardziej ostrożne podejście, w którym cierpienie nie zastępuje dowodu, a wątpliwość nie oznacza automatycznego odrzucenia relacji. To ważne, bo pamięć traumatyczna jest realnym i bolesnym problemem, lecz nie każda silna pewność jest zgodna z faktami. Dzięki temu książka staje się nie tylko polemiką naukową, ale też próbą uporządkowania języka, którym mówi się o krzywdzie, odpowiedzialności i prawdzie. Jej siła polega na tym, że nie pozwala uprościć sporu do jednego moralnego hasła. Podsumowując, The Myth of Repressed Memory warto czytać przede wszystkim wtedy, gdy interesuje nas, jak działa pamięć, jak powstają przekonania o własnej przeszłości i dlaczego zeznania psychologiczne wymagają ostrożności. Książka będzie szczególnie użyteczna dla psychologów, terapeutów, prawników, studentów kierunków humanistycznych oraz czytelników, którzy chcą lepiej zrozumieć spór wokół odzyskanych wspomnień. Jej praktyczna wartość polega na tym, że uczy rozróżniać między subiektywną pewnością a wiarygodnością faktów, a także pokazuje, jak sugestia może wpływać na narrację o traumie. Intelektualnie książka wyróżnia się tym, że łączy badania eksperymentalne z realnymi konsekwencjami społecznymi i prawnymi. W porównaniu z wieloma innymi książkami o pamięci nie zatrzymuje się na ogólnych rozważaniach, lecz wchodzi w sam środek kontrowersji, która miała wpływ na terapię i sądy. To lektura wymagająca, ale ważna, bo zmusza do myślenia zarówno o prawdzie wspomnień, jak i o granicach ludzkiej pewności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, dr Oją. Elizabeth Loftus. Możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.